Takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata. Andrzej Gliniak, dzień dobry. 107 odcinek na liczniku. Podcast wspiera firma Rajkowski Budownictwo. Kompleksowa budowa domów od dziury w ziemi pod klucz, termomodernizację poddaszy po usuwanie mostków termicznych. Zapraszam na www.rajkowskibudownictwo.pl. Patronem jest też Lutyńskie Centrum Sportu Piast, całodobowa, bezobsługowa siłownia oraz sportowe zajęcia grupowe. Więcej szczegółów znajdziecie na www.lcspiast.pl. Niemal od początku jest też z nami Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify oraz na stronę facebookową podcastu Jak nie zwiedzać świata. Pora na kraj, który kojarzy się niemal wszystkim z muzyką reggae, jej ikoną Bobem Marleyem, najszybszym biegaczem świata Usainem Boltem, błogim lenistwem, marihuaną albo piciem rumu. Dla wielu raj na ziemi. Ale czy rzeczywiście? Jamajka, o której z ciemnej, mrocznej i niebezpiecznej, ale też pięknej, kolorowej i niesamowicie ciekawej strony opowie mój dzisiejszy gość Maciej Mika. Witaj.
Witam serdecznie, Andrzej.
Pochodzisz z Mazur, od 16 lat mieszkasz w Poznaniu, jesteś chemikiem z wykształcenia, czym również zajmujesz się zawodowo. Twoje pasje to muzyka, sport, historia, socjologia, no i oczywiście podróże. Zwiedziłeś 58 krajów na 5 kontynentach, przy czym przyjmujesz zasadę, że odwiedzenie kraju jest zaliczone, gdy przebywasz w nim co najmniej 3 dni. Lubisz wybierać nieoczywiste kierunki. Jesteś autorem vloga o podróżach Mikasa Sukasa, który możecie obejrzeć na platformie YouTube.
Tak, zgadza się. Raz jeszcze witam serdecznie, Andrzej. Bardzo miło cię wreszcie spotkać. Jak rozmawialiśmy przed nagraniem.
W kuluarach.
W kuluarach. Nie od dzisiaj znam twój podcast. Wielokrotnie pomógł mi podczas robienia researchu przed jechaniem w te tereny nieoczywiste, jak wspomniałeś, rzeczywiście. Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć, że mój kanał Mikasa Sukasa, pisany Mikasa razem przez K, Sukasa Casa, jest tak dostępny na platformie YouTube. Co prawda jeszcze wielu filmów nie załączyłem, bo robię to dopiero od 2 miesięcy, aczkolwiek przez 3 lata zbierałem materiały i serdecznie wszystkich zachęcam do sprawdzenia. No ale przejdźmy do Jamajki, bo to jest dzisiaj tematem naszej rozmowy i fajnie, Andrzej, że wspomniałeś o tym, z czym Jamajka kojarzy się dla większości, zdecydowanej, nie oszukujmy się, większości ludzi, ale dzisiaj porozmawiamy o tych dwóch stronach i mam nadzieję, że moja gdzieś tam opinia, moje doświadczenia będą cenne dla słuchaczy.
Maciek, dziękuję za te słowa, bardzo miłe i jestem przekonany, że dla słuchaczy podcastu Jak nie zwiedzać świata twoja opowieść o Jamajce może być inspiracją do tego, żeby ten karaibski kraj odwiedzić. Parafrazując znane powiedzenie, nie taka piękna Jamajka, jak ją malują, zacznijmy od tych negatywnych stron tego karaibskiego państwa. A jest ich sporo.
Jest ich sporo. Trzeba powiedzieć, że niestety jest ich sporo, bo Jamajka w mojej opinii cieszy się znakomitą opinią na świecie, tak jak wspominaliśmy już te pierwsze skojarzenia. Natomiast jest to troszkę również jej przekleństwo, bo Jamajka pod różnymi względami niestety woła o pomstę do nieba. Ja może zacznę od takiej krótkiej mojej historii. Ja od gimnazjum, jak jeszcze były gimnazja, czyli gdzieś tam od lat, jak miałem 14-15 lat, zacząłem interesować się mocno muzyką reggae, też kulturą Rastafari. I też takie skojarzenia, jak wspomnieliśmy na początku, miałem. Aż w pewnym momencie kolega, pozdrawiam serdecznie Pawła Melwina, Paweł polecił mi kawałek punk rockowej grupy Nofix, N-O-F-X. Nie wiem, czy słyszałeś o grupie albo o tym kawałku Jamaica is Alright. To jest bardzo, bardzo przyjemny, regowy kawałek, natomiast treść liryczna już tutaj zdradza nam, czego możemy się tak naprawdę po Jamajce spodziewać, że możemy spodziewać się narkotyków, że możemy spodziewać się prostytucji, morderstw, możemy zarazić się AIDS, jest bardzo powszechna homofobia, czy jeden styl muzyki, co jednym może pasować, drugim nie. I rzeczywiście ja również, zanim na Jamajce się pojawiłem, ten research już miałem zrobiony po dwóch stronach, bo od tego momentu, kiedy poznałem ten kawałek, zacząłem dużo bardziej gdzieś tam dociekać, jaka ta Jamajka jest naprawdę. I dzisiaj po odwiedzeniu już Jamajki wiem, że ma dwa oblicza. Ja zatrzymałem się w Kingston.
Tak naprawdę twoja historia jest na świeżo, wręcz gorąco opowieści z Karaibskiej Wyspy, bo ty wróciłeś z Jamajki stosunkowo niedawno.
Tak, wróciłem z Jamajki 2 miesiące temu i na tą Jamajkę, mimo że to było całe życie moje marzenie polecieć, w ogóle nie planowałem. Ja na jakiś czas przeprowadziłem się do Puerto Rico, jednak tam nie mogłem zostać z pewnych względów. A że miałem jeszcze 3 miesiące do rozpoczęcia nowej pracy tutaj w Polsce, postanowiłem zwiedzić karaibskie kraje i Centralną Amerykę, między innymi właśnie Jamajkę. Z samym dostaniem się na Jamajkę nie ma żadnych problemów, jeżeli chodzi o polskich obywateli, bo wystarczy bilet na Jamajkę, który niestety jakby jak lecąc z Europy nie jest tani, i bilet powrotny, bo to jest jedyne, czego wymagają na lotnisku. Na lotnisku, które witacie muzyką Boba Marleya, na lotnisku, które już od początku wprowadza cię w taką atmosferę luzu.
Lotnisko w Kingston.
W Kingston. W ogóle to jest bardzo ciekawe, bo lotnisko w Kingston jest na takim półwyspie blisko niegdyś znanej miejscowości pirackiej Port Royal. Więc my w ogóle jak lądowaliśmy, to ja miałem wrażenie, że my lądujemy na wodzie, ale w ostatnim momencie oczywiście wylądowaliśmy na lądzie. No ale takie wrażenie było. Już zaraz przejdziemy do tych, przepraszam, bo ja tak lubię się czasem rozgadać, tych gałęzi jest sporo. Natomiast no mnie w pierwszych godzinach Jamajka przywitała bardzo dobrze, bo czekałem na autobus, autobus nie przyjeżdżał niestety, ale złapałem w pewnym momencie stopa, stwierdziłem, że pojadę stopem, pojechałem z bardzo serdecznymi Jamajczykami, którzy po tym jak dowiedzieli się, że jestem z Polski, zaczęli dzwonić po znajomych, bo gdzieś tam im się przypomniało, że ktoś jest z Polski, okazało się, że jest Norwegiem, ale dali mi podwózkę, przekazali mnie, że tak powiem, do kolejnego transportu, taksówki, którą obiecali, że kierowca nie weźmie ode mnie więcej pieniążków niż powinien. I takim zawierzyłem, tak rzeczywiście było. I myślę, że tą opowieść o tej czarnej stronie, chociaż ja dzisiaj mam nadzieję, że powiem o obu stronach, a mimo wszystko zachęcę słuchaczy do tego, żeby na Jamajkę polecieć, bo ja Jamajkę kochałem przed przylotem i kocham jeszcze bardziej po powrocie już. Natomiast pierwszy dzień zaczął się bardzo hardkorowo, bo pierwszego dnia ja w Kingston nocowałem w hostelu, hostel Ragamuffin, zresztą serdecznie polecam. Nie bez kozery też, hostel nie w centrum, o tym sobie też zaraz powiemy, centrum Jamajki, downtown, to jest miejsce, w które się nie chodzi, a już tym bardziej z telefonem i tak dalej. Natomiast co mnie spotkało pierwszego dnia, zdrzemnąłem się we wspólnym pokoju, w którym były jeszcze dwie osoby. No i gdzieś tam kątem ucha usłyszałem rozmowę. Rozmowa była o polityce, o równych prawach, także pomyślałem, że do tej rozmowy gdzieś tam się podłączę. Dwóch czarnoskórych jegomościów rozmawiało. Najpierw się przedstawiłem, jednemu okazało się, że jest z Gambii, natomiast drugi od razu był bardzo sceptycznie nastawiony i w pewnym momencie w bardzo niecenzuralny sposób powiedział, że a co ja tam wiem, skoro ja jestem biały i przyleciałem z Europy. No więc ja tą rozmowę jakby, no jak zaczyna się tak agresywnie, to zawsze lepiej zrobić krok w tył, a już na pewno nie w przód. Ja taki krok zrobiłem, natomiast on zaczął w mocno agresywny sposób gdzieś tam się czepiać, że no, że ja jestem biały i że jeżeli teraz jestem na Jamajce, to muszę wiedzieć, że jestem na jego terenie, a jak nie wiem, to o 9:00 widzimy się na ulicy i będziemy rozmawiać. No więc ja szczerze mówiąc, to trwało jakieś 5-10 minut, taki jego monolog, kiedy ja nic nie mówiłem, ewentualnie mówiłem, że nie chcę kłopotów, ale chyba znamienne było to, co się stało, jak on wyszedł, bo w tym momencie poczułem, jak moje całe ciało się relaksuje i łzy płyną z oczu bezwiednie. Jakby miałem wrażenie, że nie płaczę, ale tak jakby wszystkie emocje puściły, bo w tym momencie, jak miałem z nim to face to face starcie, no, brzydko mówiąc, byłem obsrany, bo po prostu mówię, no dobra, ta Jamajka zaczęła się rzeczywiście hardkorowo i może rzeczywiście będzie gorzej niż myślę. Na szczęście okazało się również, że nie tylko ja byłem, w cudzysłowie, ofiarą tego gościa. Temat zgłosiłem do właściciela hostelu i na drugi dzień tego człowieka już nie było. No ale to był pierwszy Jamajczyk, z którym miałem do czynienia tak na dobrą sprawę, no mówię, tak bardzo blisko, więc to było coś, co we mnie wzbudziło mocny niepokój już pierwszego dnia.
Myślę, że spory niepokój wzbudziłoby w tobie, gdybyś zapoznał się ze statystykami, które ja znalazłem, a mówią o sytuacji, jaka jeszcze niedawno miała miejsce na Jamajce, którą zamieszkuje niespełna 3 miliony ludzi. Dochodziło tam rocznie do ponad 1000 morderstw, ponad 1000 strzelanin, prawie 1000 gwałtów, ponad 3000 kradzieży i blisko 4000 włamań. 3-milionowe państwo.
Tak, Andrzej, to mnie nie dziwi, ale nie tylko przez wzgląd na doświadczenia, ale ja też na takie statystyki trafiałem, bo jak rozmawialiśmy sobie wcześniej przed nagraniem, zawsze przed wyprawą, robię sobie duży research, żeby wiedzieć, czego się spodziewać. I rzeczywiście te statystyki nie kłamią. Ludzie, z którymi rozmawiałem już na miejscu, bardzo często otwarcie mówili, też warto wspomnieć, mówimy o Kingston, mówimy o największym mieście na Jamajce. Te statystyki, o których wspomniałeś, prawdopodobnie proporcjonalnie rozkładają się tak, że Kingston, Montego Bay czy Spanish Town to są te miasta, które dominują i które zakrzywiają tą statystykę. Natomiast liczby mówią same za siebie i ja od początku też słyszałem na miejscu, jeżeli chodzi o Kingston, wychodź za dnia i nawet jeżeli za dnia, to omijaj downtown, omijaj halfway tree, po prostu dzielnice, w których możesz spodziewać się wszystkiego. Natomiast też warto wspomnieć, bo to też usłyszałem od Jamajczyków, że akurat białemu człowiekowi najbardziej grozi niebezpieczeństwo, można powiedzieć, ale nie grozi niebezpieczeństwo zranienia lub zamordowania, bo z tego też względu, że policja czy jakiekolwiek służby jamańskie interesują się sprawami tylko jeżeli dotyczą cudzoziemców, którzy przyjechali na wakacje, a jeżeli gangi między sobą się batylują, to już oni stoją gdzieś obok. Ja też taką historię miałem akurat w górach jamajskich, ale raz miałem takie spotkanie z policją, kiedy sobie szedłem, oni przejeżdżali, zatrzymali się przy mnie, no i ja tam zagadałem, coś tam powiedziałem, a oni wszyscy pili piwo. No, że tak powiem, o policji można mieć różne zdanie, ale
jest podobno skorumpowana.
Jest.
Więc niewinni obywatele często nie znajdują u niej pomocy.
Myślę, że musi być skorumpowana, Andrzej, bo Jamajka jest krajem, które posiada wiele portów. Też port w Kingston jest siódmym największym naturalnym portem na świecie. Jamajka jest krajem, który przerzuca najwięcej marihuany do krajów karaibskich i do Stanów Zjednoczonych. Jamajka jest również kanałem przerzutowym dla narkotyków gdzieś tam syntezowanych, czy kokainy z południowej Ameryki, również gdzieś tam na górę do Stanów Zjednoczonych, więc Wszędzie, gdzie są brudne pieniądze, wszędzie jest też korupcja i czy to w aparacie przymusu, czy we władzy. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Opowiemy sobie też gdzieś tam pewnie, bo też będę chciał tu zahaczyć o kurortach, czy o turystyce, która też ma niestety ciemne oblicze. Taka turystyka, że tak powiem, all inclusive.
Ale morderstwa i wojny gangów w Kingston są na porządku dziennym. Widziałeś taką jakąś niebezpieczną sytuację?
Jeżeli chodzi o strzelaniny, morderstwa, grabieże, czegoś takiego nie widziałem. Natomiast przepraszam tutaj wszystkich znajomych, którzy uprzedzali mnie, żeby nie wchodzić gdzieś w ciemne miejsca. Czasem niestety to mnie podkusi. Stety, bo mam doświadczenie, niestety, bo narażam się na bezpieczeństwo, więc doskonale wiem, że czasami to jest po prostu nieodpowiedzialne. Natomiast do downtown chodziłem i często te wychodzenia kończyły się fajnie. Natomiast miałem na przykład taką sytuację, gdzie też w Kingston jest bardzo dużo, bardzo powszechna prostytucja, bardzo dużo nightclubów i w pewnym momencie przechodziłem obok pań lekkich obyczajów, że tak powiem, i zostałem zaczepiony. No wiadomo, najpierw było namawianie na skorzystanie z usług. Kiedy odmówiłem, po prostu pytały o to, żebym wspomógł jakoś finansowo. Ja gotówkę miałem, nie miałem telefonu, w takich okolicznościach wychodzę bez telefonu, bez cennych rzeczy, no z gotówką w razie co. Tej gotówki również odmówiłem, no i zaczęła się bardzo duża agresja w moją stronę. I gdzieś tam, kiedy nocą spacerujesz po Kingston, masz wrażenie, że ludzie wychodzą z domów, ludzie wszyscy na ciebie patrzą. Nie wiem, czy to było tylko takie moje wrażenie, ale Jamajka, co też warto wspomnieć, jest też krajem, w którym niejednokrotnie poczułem rasizm. I biały rasizm też jest obecny na Jamajce. I wtedy między mną a tą panią doszło do jakiejś tam wymiany zdań. Ja w końcu się zdecydowałem, że tą kasę gdzieś tam przekażę, żeby po prostu mieć spokój, żeby było bezpiecznie, żeby odejść dalej. Ale naprawdę, kiedy przechadzasz się w Kingston, widzisz, że tak powiem, lepsze klasy mieszkają w domach, które są otoczone bardzo wysokim murem, na których jest siatka, na których gdzieś tam na posesji są groźne psy, i to stwarza bardzo, bardzo niedobre wrażenie. Również spotykałem dzieciaki w różnych okolicznościach. Dzieciaki żebrzące, dzieciaki grające w piłkę. Natomiast bardzo często ciekawe mnie, ciekawe mojego pochodzenia, kiedy dowiadywało się, że jestem w Polski, to często, z Polski często pojawiało się Lewandowski, Barcelona. Natomiast bardzo często też pojawiało się w rozmowach z nimi prośba o to, żebym pomógł jakoś finansowo, ale również prośba o to, żebym wziął ich ze sobą do kraju. Do dzisiaj jeden dzieciak, z którym się wymieniłem Instagramem, nadal prosi mnie, żebym go zaadoptował. Także takie rzeczy. Mam nagrania, gdzie dzieci jamajskie wspominają o tym, że ludzie ginęli na ich oczach i że oni do widoku martwego ciała są przyzwyczajone.
Te liczne przestępstwa, o których mówimy od początku, to w zasadzie pokłosie biedy i tej sytuacji gospodarczej, którą najdelikatniej na Jamajce można określić jako fatalną. Wzrost gospodarczy praktycznie nie istnieje. Dług publiczny tego państwa wynosi 130% PKB. Znowu niech przemówią liczby. Na Jamajce aż 17% mieszkańców żyje poniżej granicy ubóstwa, aż 70% ludzi żyje tam w biedzie. I ta sytuacja trwa już wiele, wiele lat.
Tak, Andrzej, ja bym powiedział nawet, że ta sytuacja trwa setki lat i niestety aktualnie nie widzę perspektyw na to, aby szybko się skończyła. Już wspominam, co mam też na myśli, aż tak bardzo sięgając w historii. Jamajka została odkryta przez Krzysztofa Kolumba, tak? To jest tam XV wiek, natomiast Brytyjczycy osiedlili się tam w wieku XVII i do 1962 roku oficjalnie tam panowali. Do połowy XIX roku legalny był w tym kraju, legalne było niewolnictwo. I kiedy mówimy sobie o epoce kolonializmu, z niczym dobrym nam się to nie kojarzy, szczególnie z perspektywy kogoś, kto żyje pod opresorem. Natomiast jak w wielu krajach, które uzyskały właściwie, bo nam często jako Polakom przychodzi na myśl słowo odzyskaliśmy niepodległość, natomiast te kraje po prostu uzyskały niepodległość. Powiem tak, to co na papierze, to pewne zmiany dopiero przychodzą po latach, po dekadach. My sami to wiemy, kiedy zmienialiśmy system z komunistycznego na demokratyczny. Tutaj tej analogii użyłem, bo 1962 rok to rzeczywiście jest odzyskanie przez Jamajkę niepodległości. Natomiast 1962 rok nie oznacza, że nagle ludzie u władzy się zmienili. Wcale nie. Nadal to byli ludzie obsadzani przez Brytyjczyków i nadal tak jest do dnia dzisiejszego. I wspomniana turystyka, ja byłem tym zszokowany i sprawdziłem to też, ale Andrzej, 99% plaż na Jamajce jest sprywatyzowanych. Ten proces postępuje od dawna i w tym momencie ludzie, zwykli Jamajczycy, jeżeli chcesz połowić ryby i masz 70 lat, może musisz dojechać rowerem 3 mile i dopiero zacząć połów. Jeżeli wracasz ze szkoły z tornistrem i chcesz pójść na plażę, spędzić tam kilka chwil ze swoimi znajomymi, nie możesz, bo tam jest kurort. I oczywiście Jamajczycy, rozmawialiśmy o tej gospodarce. 70% produktu krajowego brutto Jamajki to są usługi. Przede wszystkim turystyka. Ale właścicielami turystycznych kurortów nie są Jamajczycy. Możemy to śmiało porównać do czasów kolonialnych i wyzysku z produkcji ropy, przepraszam, trzciny cukrowej. Potężna kasa płynęła z Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy byli właścicielami, natomiast tania siła robocza była już jamajska, tak? I tutaj jest podobnie. Właścicielami są kurortów często ludzie bogaci, natomiast gdzieś tam tą robotę największą wykonują Jamajczycy za małe pieniądze. Absolutnie nie mam na myśli tego, żeby zniechęcić ludzi do takiego podróżowania na Jamajkę, gdzieś tam pojechania sobie na wakacje. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, że tak to wygląda i to się przede wszystkim opłaca ludziom spoza Jamajki.
Ta branża turystyczna to jest ten największy pracodawca na Jamajce, ale ona zatrudnia tylko 10% mieszkańców. Nie mają innego przemysłu, rolnictwa. Tak jak mówiliśmy, ci politycy trzymają całą władzę, ziemię i bardzo wiele Jamajczyków próbuje wydostać się ze swojego kraju i potem utrzymywać już na emigracji swoje rodziny.
Tak, zgadza się. Jamajczycy, no najwięcej Jamajczyków oczywiście znajdziemy na wyspach w Londynie, z bardzo wieloma też Jamajczykami, takimi miałem do czynienia na Jamajce, którzy na przykład przyjechali i pozwiedzać, no ale tylko na wakacje, bo oni mieszkają czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii i rzeczywiście ten ruch emigracyjny jest duży. To jest to, co możemy tak na dobrą sprawę zaobserwować wszędzie, w krajach, gdzie, że tak powiem, się nie powodzi lub bardzo nie powodzi. Ja bardzo lubię używać tej analogii również do Puerto Rico. Tak jak wspominałem, się tam na chwilę przeprowadziłem, ale tam jest bardzo podobna sytuacja, bo tam jest kolonializm w białych rękawiczkach. Tylko, że amerykański, państwo niby niepodległe, ale nie do końca. I też bardzo podobny jest schemat. To, co się Amerykanom opłaca, to wtedy inwestujemy, ale jak coś się złego dzieje, to już nie pomagamy. Podobnie jest na Jamajce, że gdzieś tam ten nie ma alternatywy, szczególnie dla mieszkańców z biedniejszych okolic, z biedniejszych dzielnic czy miast. Ale trzeba też powiedzieć otwarcie, nie wiem, czy już teraz do tego przejdziemy, ale niech to gdzieś tam będę przemycał, niech to wybrzmi, że Jamajczycy, mimo że często tej alternatywy nie mają, to często bardzo doceniają i tak to, co jest, to, co mają, i starają się gospodarować tym i czerpać przede wszystkim radość. I ta radość, którą widać u Jamajczyków, te uśmiechy są nie do podrobienia, są często bardzo, bardzo przekonujące, że nie masz wątpliwości, że ten człowiek się uśmiecha i że ma radosne serce, mimo że jest ubogi.
Oprócz tej sytuacji na początku z hostelu i potem z prostytutkami, spotkało cię coś jeszcze niemiłego w Kingston?
Nie, bezpośrednio nie. Tak jak wspomniałem, być może czasami byłem przewrażliwiony, gdzieś tam czując wzrok.
Spacerując miałeś cały czas oczy dookoła
głowy. Tak. I bardzo nie lubię, jakby z jednej strony jesteś w obcym kraju, lepiej nie wychodzić tak z założenia, że ktoś cię okradnie, ale czy tam skrzywdzi, ale z drugiej strony, jeżeli słyszysz takie statystyki, o jakich wspomniałeś, to lepiej być ostrożnym, tak? Więc ja, tak jak mówiłem, nie wychodziłem uzbrojony w portfel i w telefon, tylko w jakąś tam gotóweczkę i po prostu spacerowałem.
W ogóle nie wyciągałeś telefonu, żeby nawet zdjęcia zrobić?
Dobra. Wyciągałem.
Przyznaj się bez bicia.
Przyznam się bez bicia. Zawsze w podróż biorę dwa telefony. Niestety podczas tej podróży jeden telefon straciłem w niemiłych okolicznościach w Gwatemali, ale to może innym razem, jak się spotkamy. Natomiast, żeby też sobie nie zaprzeczać, w większości sytuacji chodziłem bez. Do downtown zawsze chodziłem bez. Natomiast Kingston jest tak duże, to jest chyba 600-700 tysięcy mieszkańców, że nawet poza tymi zakazanymi dzielnicami zobaczysz rzeczy, które nie chcesz zobaczyć. Na Jamajce zobaczysz bardzo dużo śmieci. To jest
kolejny problem.
To jest kolejny problem,
środowiska.
To jest zatrważające, bo z jednej strony Jamajka jest krajem, który... I Jamajka i Jamajczycy podkreślają, jak bardzo żyją w zgodzie z naturą, i tak rzeczywiście jest, ale z drugiej strony widzisz hałdy śmieci. Po prostu w rzekach płynie woda i płyną gdzieś tam butelki czy paczki po chipsach. Swoją drogą, chipsy są mega, mega popularne na Jamajce. Ale i to rzeczywiście boli, ale myślę, że to się nie bierze z braku świadomości, może z braku alternatywy, ignorancji, czasami, nie wiem, ciężko powiedzieć, ale problem jest obecny. Jeżeli chodzi o śmieci, to w miastach to na pewno. Ja odwiedzałem także góry, piękne góry, niebieskie góry Blue Mountains na Jamajce. Tam było już dużo, dużo lepiej. Tam trochę była inna Jamajka, że tak powiem, bardzo inna. Nadal ludzie z tym samym obywatelstwem, ale z innym często nastawieniem.
Rzeczywiście oni tam wszędzie na każdym kroku palą marihuanę?
Takie masz wrażenie. Pewnie statystycznie wychodzi to dużo rzadziej niż to, jakie odnosisz wrażenie, natomiast rzeczywiście tak jest i ja się o tym przekonałem już od pierwszych chwil tak naprawdę na Jamajce, bo wcześniej wspominałem, że złapałem stopa z lotniska, ale na początku próbowałem złapać autobus, który nie przyjeżdżał. Różne osoby pojawiały się na tym przystanku, w pewnym momencie pojawiła się dziewczyna, no i patrzę, że wyciąga susz i tam sobie kruszy i zaczyna rolować jointa. No i zaczęliśmy rozmawiać, ja taki jestem, że często jak się dzieją ciekawe rzeczy, to gdzieś tam dopytuję, a Jamajka też jest krajem takim, że jakby ja mówię po angielsku, oni mówią po angielsku, chociaż ze swoim dialektem patła, natomiast no, z tą komunikacją jest lepiej niż jak na przykład wyjeżdżam na Middle East, tak, do Omanu, czy nie wiem, do Bahrajnu, bo po arabsku nie umiem, ale rzeczywiście dziewczyna zrolowała jointa, zapaliła. No i zaczęliśmy rozmowę, ja mówię, słuchaj, ale jak to jest, tak? Wszędzie można palić? No ona mówi, ale przecież ty się jakoś tak tutaj trochę widzę, że ukrywasz. A ona mówi, no ale bo ja tutaj wyszłam tak na dobrą sprawę na przerwę, ja w liniach lotniczych pracuję i nie możemy akurat w liniach lotniczych. Ale tak, taka jest prawda, że wszyscy palą, takie masz wrażenie, przechadzając się gdzieś ulicami, widzisz ludzi rolujących. W ogóle ja pierwszy raz widziałem w takich ilościach marihuanę gdzieś tam susz rozdrabniany nożem przez ludzi i myślę, że też bardzo dobrze dla Jamajczyków, że jak to mój kolega, którego już wspominałem, Paweł, raz powiedział, wreszcie przestali się wygłupiać i marihuana jest w tym momencie legalna, do 2 uncji można posiadać, to jest około tam 50 gramów. Wcześniej oficjalnie nie była zdekryminalizowana, teraz jest, więc jest więcej luzu. No ale czy tak się te statystyki palących zmieniły przed legalizacją i po? Pewnie nie. Tylko być może mniej ludzi trafia gdzieś tam za kratki, czy ma problemy z tego powodu.
Nie nagabywali cię dealerzy, żebyś kupował?
Nie, ja nie miałem. Ja nie miałem akurat styczności, wiesz co?
Chyba stojący na ulicach.
Chyba muszę powiedzieć, że ani razu nie spotkałem kogoś, kto zaproponował mi marihuanę. Inne narkotyki tak. Ale marihuany nigdy. Mam wrażenie, że jest trochę tak, że ta marihuana jest tak dostępna. Zresztą jakby ja nie mam problemu, żeby to powiedzieć. Ja na Jamajce marihuanę paliłem. Jest bardzo tania.
Są jakieś nieoficjalne coffee shopy?
Są. Jakby są oficjalne. My to tutaj nazywamy w Europie coffee shopami. No tam to się nazywa dyspensery. I rzeczywiście można kupić tak, można kupić inaczej. No zresztą jakby nieważne skąd ja miałem, natomiast jest to powszechne i doskonale pamiętam też taką sytuację. Deandra, ta dziewczyna miała na imię, ja oglądałem trening jakiejś młodzieżówki w piłkę nożną na boisku, które do końca nie przypominało boisko, ale była piłka i chłopcy grali, a ona akurat wyszła w restauracji, pracowała, wyszła zapalić i gdzieś tam zaczęliśmy rozmowę o tym, czym dla niej jest marihuana. I no, jak rozmawiasz z Jamajczykami, czym dla nich jest marihuana, to zdajesz sobie sprawę, że często nie jest tym, czym jest na przykład dla Europejczyków. Że to jest tak bardzo często jakiś element, dodatek do imprezy, albo żeby tak, żeby się gdzieś tam zabawić, coś, że jest to bardziej traktowane tak jak sakrament, tak jak coś, co sprawia po prostu, że jako część integralna twojego życia, twojego charakteru, żeby gdzieś tam pobudzić, rozszerzyć twoje zmysły. Nie jestem specjalistą, ale takie ja odnosiłem wrażenie, kiedy Jamajczycy o tym wspominali, a już w ogóle jak rozmawiałem z Rastamanami, bo co najmniej dwukrotnie miałem dużą, dużą przyjemność być wśród Rastamanów, którzy kultywowali religię Rastafari, ale również tworzyli wspaniałą muzykę, bo muzyka na Jamajce jest wspaniała. Jesteś ją otoczony, nie dasz rady od niej uciec.
Mówiłeś o rasizmie, ale też bardzo silna na Jamajce jest homofobia. Na tyle, że mężczyźni na każdym kroku muszą uważać, żeby nie zrobić coś gejowskiego, bo grozi im społeczny ostracyzm.
Akurat jeżeli chodzi o to, jakichś takich, nie miałem takiej sytuacji, żeby żeby się tak jeden do jednego o tym przekonać, ale wiadomo, że to gdzieś tam czasem w praniu wychodzi. I myślę, że dobrym przykładem jest to, że nie można Jamajczyka nawet na żarty gdzieś tam, znaczy w ogóle nie można, ale no lepiej, żeby nie przyszło to do głowy nawet gdzieś tam na żarty kogoś gdzieś tam obrazić albo nawet delikatnie kumpla, że jesteś gejem czy coś tam, że robisz coś gejowskiego. Bo, no bo są na tym punkcie bardzo, bardzo...
Myślałem, że wręcz już nawet nie można kolegi po przyjacielsku przytulić.
Szczerze mówiąc, nie wypowiem się na ten temat, ale z tego też takie opinie słyszałem, też między innymi w tym przytoczonym utworze, który na początku przytoczyłem, też również jest werset o tym, że jeżeli nie szanujesz kobiet i jesteś homofobem, no to zapraszamy na Jamajkę.
Podsumowując tą kronikę kryminalną na Jamajce, opowiem taką ciekawostkę, którą znalazłem właśnie szukając tych ciemnych stron tej karaibskiej wyspy. Przed pewnymi wyborami jeden z polityków rozdawał gangsterom broń i nakazał zdobycie jak największej liczby głosów.
Tak, zgadza się. O ile się nie mylę, to są lata 70. To są lata, w których również takie zabiegi skończyły się zamachem na najsłynniejszego Jamajczyka, oczywiście Boba Marleya.
Czyli nasi politycy w porównaniu z jamajskimi to aniołki.
Tak, biorąc pod uwagę takie akty, jest to niestety prawda, mimo że ja zresztą w ogóle, Andrzej, często jak wracam z krajów gdzieś tam naznaczonych dużym ubóstwem, dużą biedą, jestem w Polsce, to nagle zdaję sobie sprawę, że okej, my narzekamy na tych polityków, ale mogłoby być gorzej. Okej, my narzekamy na to, że pociąg się spóźni, ale ten pociąg jest, wiesz, po prostu zdajesz sobie sprawę z perspektywy, że w tej Polsce jest dużo rzeczy do poprawy, ale że jest tak naprawdę całkiem spoko.
Gdziekolwiek jesteś na świecie, pierwsza rzecz, o której myślą ludzie słysząc słowo Jamajka, to Bob Marley. Wywołałeś już do tablicy ikonę tego kraju, który inspirował wielu artystów swoimi piosenkami, uważany za jednego z pionierów reggae. Łączył elementy reggae, ska, rocksteady, zasłynął z charakterystycznego stylu wokalnego i kompozytorskiego. Na każdym kroku widać, że ta legenda Boba Marleya jest cały czas żywa?
Na każdym kroku. Nie zawaham się ani przez chwilę, żeby to powiedzieć, bo nie ma chwili, żeby o Marleyu nie rozmawiać, żeby Marleya nie słyszeć w głośniku, żeby Marleya nie widzieć na muralu. I tak dalej, i tak dalej. Bob Marley również moim bohaterem i idolem był od dzieciństwa. Kiedy zapytamy naszych rodziców, kiedy zapytamy... W ogóle mam wrażenie, że muzyka reggae jest muzyką, którą mniej lub bardziej, ale lubi lub szanuje każdy, bo jak ktoś tam jest muzyką bardzo szeroko docierającą do publiczności, a tak jak wspomniałeś, Bob Marley nie jest tylko muzykiem. Oczywiście, ludzie bardziej za...
To jest globalna postać w kulturze.
Może to być dla kogoś postać popkultury, dla kogoś może być to prorok, dla kogoś tylko muzyk, ale to, co powiedzieliśmy, to, co teraz też wymieniłem, świadczy o tym, jak wielką postacią Bob Marley jest. I Bob Marley to nie tylko człowiek, który nagrywał muzyczne hity, ale też jego teksty, jego piosenek są przepełnione przekazem, który jest uniwersalny dla całego świata. Bo chociaż możemy sobie mówić, że takie hasła jak miłość, pokój, muzyka to są wyświechtane.
Truizmy.
Tak, że to są truizmy i tak naprawdę zajmijmy się konkretami. To na Jamajce, kiedy rozmawiasz z ludźmi, bardzo często podkreślają tak zwane fundamenty. I co mają na myśli, mówiąc fundamenty? Fundamenty człowieczeństwa. Fundamenty człowieczeństwa według Jamajczyków to właśnie jedna miłość, one love. Nawet jak Jamajczyka spotykasz na ulicy czy gdziekolwiek, to on cię pozdrawia hasłem nie dzień dobry, cześć czy siemanko, tylko respect, one love, hi brother, albo właściwie oni mówią breda. Tak, bo tutaj wtrącę, musicie, drodzy słuchacze, pamiętać, że jeżeli na Jamajkę się wybierzecie, to mimo, że po angielsku będziecie mówić, to pewnie włączycie taki dodatkowy bieg koncentracji, jeżeli Jamajczycy będą do was mówić, bo rzeczywiście język patła, ja jestem w ogóle zakochany w tym języku, ale niejednokrotnie musiałem się mocno napłocić, żeby z kimś dogadać, bo po pierwsze, używają swojego dialektu, który objawia się w nowych słowach. Nie wiem, jak czują się dobrze, mówią, że nie czują się alright czy fine, tylko czują się ire. To jest już takie jamańskie. Ale często też słowa są podobne, tak jak na przykład oni mówią fada, mada, a nie mówią mother, father, tak? Tylko no powiedzmy podobne, no ale nie to samo, więc to jest bardzo, bardzo ciekawe, ale często zdarzało mi się powiedzieć, przepraszam, czy mógłbyś powtórzyć? No ale wracając do tego motywu tych fundamentów. Bob Marley nauczał fundamentów i moje zdanie jest takie, że bez fundamentów, takich jak miłość, szacunek do drugiego człowieka, w ogóle nie mamy co startować do niczego. Jakby w każdej sferze życia to powinno być wyraźnie reprezentowane przez nas jako ludzi, bo jak Jamajczycy kochają podkreślać, może różnić nas kolor skóry, ale jak przetniemy nożem naszą skórę, to i z jamajskiej, i z polskiej poleci czerwona krew. Wszyscy jesteśmy jedną rodziną i wszyscy powinniśmy się szanować. Także ja też w ogóle miałem szczęście, bo jak wspomniałem na początku, ta przykra sytuacja z tym Jamajczykiem wzięła się z jego rozmowy z Gambijczykiem. Z kolei ten Gambijczyk stał się moim przyjacielem bardzo szybko. Dzisiaj w ogóle jak wszedłem do radia, to zdałem sobie sprawę, że ostatni raz w radiu byłem na Jamajce. I pozwól, Andrzej, że tutaj opowiem o tej przyjaźni, bo Ganda, ma na imię ten Gambijczyk, on w ogóle przyleciał na Jamajkę ze swoimi samplami, ze swoją muzyką, żeby zaprezentować się w studiu. To było studio Caveman Studio, natomiast na Jamajce studiów jak mrówków. Tam każdy gra muzykę, na skrzyżowaniach są sound systemy, muzyka jest wszędzie, jest również właśnie radio. I choć można powiedzieć to tak prześmiewczo gdzieś tam, że to jeden rodzaj muzyki, to też nie jest prawda, bo jest i roots, i dub, i dancehall, i ska, tak jak wspomniałeś na początku. Także tej muzyki i różnej jest bardzo dużo. No i właśnie Ganda przez wzgląd na to, że zaczął w tym środowisku od drzwi do drzwi pukać, żeby tą muzykę swoją promować, my znaleźliśmy się w radiu, w fantastycznym radiu, gdzie ja też występowałem jako gość. Odwiedziliśmy kilka studiów nagrajowych, gdzie on też nagrał swoją muzykę. Uczestniczyliśmy w może nie festiwalach, ale w takich wieczorach, popołudniach muzycznych, bo codziennie są jakieś środa dubowa, czwartek z roots, piątek z dancehallem. Także to jest wszędzie i ja też miałem tą przyjemność, żeby właśnie dzięki temu koledze odwiedzić takie piękne miejsca, bo dla Jamajczyków muzyka jest jak oddychanie. Mam wrażenie, że nie byłem dotychczas w kraju, a jak wspomniałeś, odwiedziłem prawie 60. Nie byłem w kraju, w którym muzyka jest aż tak obecna i tak ważna. Nie mam co do tego wątpliwości. Może jest jeszcze taki kraj, ale tam masz wrażenie, Andrzej, że jest trochę tak, jakbyś był troszkę w innym świecie. Jest dużo tego luzu, jest to reggae, ludzie się nie spieszą, jakby, oczywiście, to co teraz mówię, też ktoś sobie może pomyśleć, no tak, ale przed chwilą mówiłeś, że ta kryminalna strona i tak dalej, i że tamci się może spieszą, bo raczej jak chcą cię okraść czy skrzywić, no to się nie będą ociągali. Jamajka jest krajem kontrastów. To musimy sobie zdać sprawę. Albo spotykasz człowieka, oczywiście to jest moje wrażenie, albo spotykasz człowieka, który będzie dla ciebie bardzo nieprzyjemny, będzie chciał cię skrzywdzić, albo spotykasz człowieka, który rozłoży dywan, rzuci wszystko, co teraz robi, zaprowadzi cię w miejsce, w które chcesz, poczęstuje dobrym obiadem i jeszcze tam zaparzy kawę albo poczęstuje rumem. Także to też muszę podkreślić, że mówimy o tym, jak jest, a te dwie rzeczy po prostu się nie wykluczają, że jest ciemniejsza i jaśniejsza strona.
Jak to możliwe, że przez 4 dekady od 1981 roku, czyli od śmierci, wciąż nie jest artystą, który jest uznany oficjalnie na Jamajce bohaterem narodowym?
No właśnie, to jest też bardzo ciekawe i bardzo przykre, ale to też ma trochę związek z tym, że jest artystą. Jakby teraz o tym wspomniałem. 7 jest bohaterów narodowych Jamajki.
I on do tego Pantheonu sław jeszcze się nie zalicza.
Jeszcze nie, chociaż to nie jest tak, że nie było prób, nawet całkiem niedawno. Kilka lat temu były wnioski ku temu. Natomiast już oprócz tego,
o co chodzi?
Jakie warunki trzeba spełnić w ogóle, żeby być tym bohaterem narodowym oficjalnie, tak jak na przykład Marcus Garvey, który gdzieś tam stworzył podwaliny rastafarianizmu i ruchu na rzecz równych praw, czy Nelson Manley, który również był mocno odpowiedzialny za uzyskanie niepodległości. Nie ma takich stricte wymagań. Natomiast Boba Marleya często się czepiali o to, że ma dzieci z różnymi kobietami, o to, że palił marihuanę i o to też, że jego przesłanie, jego praca w cudzysłowie, no właściwie nie w cudzysłowie, bo jest duchowa, muzyczna. I to nie mieści się w kategoriach jakby bohatera narodowego, ale to też tutaj musimy wspomnieć o tym, że o tym, o czym też wcześniej troszkę powiedziałem, że mimo, że na Jamajce już od dekad jest niepodległość, to wcale nie jest tak, że w polityce, że polityką rządzą tylko ludzie, którzy dobrze życzą całej Jamajce, tylko nadal to są ludzie blisko powiązani z koroną, a koronie i gdzieś takiemu wiktoriańskiemu kolonialnemu tutaj systemowi, no na pewno człowiek taki jak Bob Marley nie był na rękę, nie oszukujmy się, Bob Marley oprócz tego wszystkiego, co wymieniliśmy, był również wielkim, wielkim rewolucjonistą, tylko nie posiadał broni, a posiadał słowo i gitarę.
Na razie Bob Marley otrzymał 3 co do ważności wyróżnienie od swojej ojczyzny Order of Merit miesiąc przed śmiercią, więc czekamy na to, aż pośmiertnie tym bohaterem narodowym zostanie. Pozwiedzajmy trochę, Maćku, Jamajkę,
bardzo
Kingston,
chętnie.
Bo to jest tak naprawdę bardzo ciekawe miejsce.
Mówimy o Kingston, czy już wyjeżdżamy poza Kingston?
Nie, o stolicy, jeszcze otoczona o stolicy, górami, tak, błękitnymi, położona nad Morzem Karaibskim.
Tak, ja mówiłem na początku, że jak lądowaliśmy, to miałem wrażenie, że wylądujemy w wodzie, bo Kingston jest też fantastycznie położony, oprócz tego, że jest tam port, widać mnóstwo statków. To jest też położone w takiej niecce i jest otoczone górami. To niesamowicie wygląda. I też jak wyjedziesz z Kingston i pojedziesz trochę dalej, trochę wyżej, to też zmienia ci się klimat i gdzieś uciekasz od tej gorączki też, no bo nie oszukujmy się, karaibski kraj, Jamajka, przez cały rok tak naprawdę jest gorąco. No, ten Marley, ten Robert Nesta, Bob Marley jest tak powszechny, tak przewijający się, więc no znowu nie sposób od niego uciec, bo pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to muzeum Boba Marleya. To jest, ja jako osoba, która lubi robić zdjęcia i nagrywać, nie miała możliwości zrobienia tego wewnątrz muzeum Boba Marleya i muszę powiedzieć, że bardzo dobrze, bo to czasem gdzieś tam zakłóca odbiór, a telefon był schowany, był zakaz kamerowania. Fantastyczne muzeum, to jest w ogóle muzeum w domu Boba Marleya, w domu, gdzie też znajdowało się studio nagraniowe, gdzie...
Hope Road, tak nazywa się ta ulica, gdzie znajduje się ten duży drewniany dom z epoki kolonialnej.
I to jest bardzo duży dom, to jest dom, w którym znajduje się tam mnóstwo pokoi, kuchni, ale tak jak wspomniałem, jest też studio nagraniowe. No i jak to Jamajczycy, jak to lubili, jak to się odbywało, gromadzili się na całe dnie, po prostu grali muzykę, nagrywali, jedli, bo Marley miał wiele dzieci, więc wiadomo, też inne rzeczy się działy. Natomiast przede wszystkim muzyka. To muzeum polecam wszystkim.
Takie muzyczne sanktuarium.
Zdecydowanie sanktuarium. Chyba tylko mogę porównać do szwedzkiego, sztokholmskiego muzeum Abby, gdzie czułem po prostu, że wchodzę i to nie jest muzeum, tylko to jest coś więcej, nie? I to muzyczne, że chce ci się śpiewać, chce ci się tańczyć. I tak jest. Wiem, że też są wycieczki z innych miejsc na Jamajce, czy to z Montego Bay, czy ze Spanish Town, czy z Portland, właśnie do Kingston, i pierwszym miejscem jest ten dom Boba Marleya. Dalej oczywiście plac Emancipation Plac, czyli plac poświęcony zniesieniu niewolnictwa w XIX wieku tutaj na Jamajce. 1 sierpnia ja też miałem okazję uczestniczyć w obrzędach bardzo hucznie tutaj na Jamajce. Właśnie na tym placu, na którym jest czysto, to też trzeba powiedzieć, bo też oprócz tego, że są miejsca, gdzie mówiłem, no większość takich niestety miejsc w Kingston jest zanieczyszczona, to akurat plac Emancypacji jest bardzo fajny. Jest bardzo dużo parków, które są gdzieś tam strzeżone przez ochroniarzy i tak dalej, gdzie też masz jakby nie tylko wypada, nie tylko trzeba, ale też cię zmuszają do tego, żeby ten porządek trzymać, więc tu też na pewno polecam te odwiedzenie terenów zielonych, których też jest kilka. No ale skoro już wspomniałem, że Kingston jest otoczone górami, no to czy na jednodniową wycieczkę, chociaż ja serdecznie polecam na dłużej, Te góry to właśnie są również Góry Niebieskie, w których ja spędziłem tydzień, może nawet tydzień z okładem, i to było miejsce, gdzie tą szeroko pojętą naturę, harmonię ludzi żyjących w harmonii z naturą spotkałem, poczułem ludzi, którzy też przewinęło się być może w kieszeni troszkę mniej pieniędzy, ale na twarzy naprawdę dużo szerszy uśmiech, więc Góry Niebieskie, Jamajka, jasne, kojarzy się z plażami, ale myślę, że o tym akurat wiele być może nawet w internecie nie znajdziecie, bo infrastruktura turystyczna w górach jamajskich nie istnieje praktycznie w ogóle. Nie ma dróg. Ja, żeby tam w ogóle dojechać, to z Kingston pojechałem do Papin. To jest taka dzielnica już na skraju Kingston, stamtąd jeden autobus do miejscowości położonej w górach i stamtąd odbierał mnie mój host, mój gospodarz, u którego mieszkałem, u takiej rodziny jamajskiej. I on mnie odbierał stamtąd i jechaliśmy dużym autem z napędem 4x4. No bo tam krótko mówiąc, i to naprawdę nie przesadzam, bo ja jestem osobą, która lubi się porwać na jazdę w miejsca, gdzie ostrzegają, że no tam to nie dla początkujących kierowców i tylko 4x4. Nieraz już jeździłem, było okej, tutaj bym nie dał rady. Ale kiedy już dotarłem w Góry Niebieskie, nie byłem w takim miejscu jeszcze w życiu. Widoki zapierające dech w piersiach i to są, to nie są bardzo wysokie góry, bo to są góry, o ile się nie mylę, z najwyższym szczytem właśnie Góry Niebieskiej, około 2000 metrów, natomiast porośnięte polami uprawnymi kawy, polami bananów. W ogóle tam domy, te wioski, przy każdym domu jest ogród, jest sad i w domu, w którym również ja mieszkałem, w takim, jakim opisałem, mieszkałem z pozdrowienia dla Johnoya, właśnie z dwoma braćmi, z ich mamą i z całą rzeszą też tam, że tak powiem, pomocników, którzy pracowali nad wybudowaniem jednego z pierwszych w tamtych rejonach miejsca właśnie takiego turystycznego, gdzie będą mogli sobie przyjechać goście. Ja również znalazłem ich przez Booking, naprawdę było to ciężkie, żeby taką miejscówkę znaleźć. I rzeczywiście w tych Górach Niebieskich, jeżeli to dopiero będzie się rozwijać.
W 2015 roku Góry Niebieskie, Błękitne wraz z pobliskim pasmem gór John Crow zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako obiekt mieszany przyrodniczo-kulturowy i ten najwyższy szczyt, o którym mówiłeś, ma 2256 metrów nad poziomem morza.
No i tutaj się też...
Blue Mountain Peak.
Tak, i tutaj się też pochwalę i zachęcę, szczerze opowiadając, jak to wyglądało, kiedy wchodziłem, bo wszedłem, zdobyłem ten szczyt. Natomiast muszę powiedzieć, że było bardzo, bardzo ciężko. Kolejny dzień cały spędziłem na odpoczywaniu, bo to jest zawsze... I zaleta, i leciutki minus krajów, miejsc nieodkryte, że nie ma tej infrastruktury turystycznej, nie ma turystów. Mi to się zawsze super podoba. No ale wiadomo, do pewnego stopnia. Gdyby mnie Johnoy nie podwiózł autem 4x4, nigdy bym się tam nie dostał, tak? Więc fajnie, jak jednak troszkę tej infrastruktury jest. Kiedy wchodziłem na Blue Mountain, spotkałem 3 osoby, a trasa, Andrzej, jest przepiękna. No mógłbym teraz używać coraz to nowych przymiotników, synonimów słowa przepiękny, ale wchodzisz przez dżunglę, spotykasz po drodze chatki. Ja też, albo to może za chwilę powiem, kogo spotkałem, znajdujesz się na szczycie, który nie jest jakimś gołym szczytem, tylko w ogóle pierwszy raz mi się zdarzyło zdobyć szczyt, który był tak gęsto porośnięty, że nie było widać widoków. I ja mówię, kurczę, szkoda, że nie ma widoków, ale widoki były, jak wchodziłem. Tego tutaj nie da się ukryć. Była jedna taka miejscówka dla strażnika, on się nazywał Ranger, nawet nie wiem, jak to do końca, no tak się nazywał Ranger, który tam obierał po opłatę za wejście na tą górę, gdzieś tam w połowie wchodzenia, w połowie hikingu. Natomiast kiedy ja wchodziłem, to go nie było, więc mówię, no dobra, no przecież nie zostawię na ziemi pieniędzy, wchodzę dalej. Był, jak zszedłem i zapytałem, no mówisz, gdzieś tam pojechałem. Potem w ogóle się okazało, że jeszcze tam się wszyscy znali, więc z tym rangerem grałem w domino w jednym momencie. Uczyłem się właściwie grać w domino, bo Jamajczycy też uwielbiają grać w domino. Ale bardzo mi zależy na tym, żeby wspomnieć o jednej osobie, którą spotkałem wchodziłem na górę i co ciekawe, to miejsce w ogóle nie zapowiadało się, że ja tam kogoś spotkam. Była po prostu szopa, chata. Ale co przykuło moją uwagę? Przykuła moją uwagę konopia indyjska rosnąca przy drodze. Dosłownie parę krzaków. I ja zatrzymałem się. No i w związku z tym, że jestem vlogerem, zacząłem coś tam mówić. O, tutaj zobaczcie, pewnie jakaś samosiejka. No i nagle przyszedł Tony. Tony, ciężko mi powiedzieć w jakim wieku, bo ci Tony był rastamanem, więc być może wygląda starzej niż gdzieś tam tych lat ma. Natomiast Tony pierwsze co powiedział, tak, tutaj to są moje rośliny, ja tu mieszkam, tutaj mam jeszcze taki sadzik, tutaj jest kilka krzaków kawy, tutaj coś. Od słowa do słowa, Andrzej, 14 lat, gościu tam mieszka. Ja tam spędziłem z 2-3 godziny z nim. Żyje w naturalny sposób, jakby pije tylko wodę. Oczywiście wypalił z 2-3 jointy przy tym. Zrobił mi ryż z jakimś tam sosem. W ogóle na ruszcie miał takie ognisko, takie palenisko, a ruszt był zrobiony z takiej kraty okiennej, czyli po prostu już się nie nadawała, ktoś wyrzucił, on ją tam położył. Zaparzył również świetną kawę. Ja pamiętam jeszcze trochę tej kawy od niego, potem kupiłem już na później. No i przede wszystkim fantastycznie mnie ugościł. Rozmawialiśmy, kiedy chcieliśmy pomilczeć, pomilczeliśmy, ale to są te momenty, kiedy sobie mówisz, no Jamajka ma te różne oblicza, ale na pewno ma to oblicze tej harmonii, bo też wspomniałem kuchnia jamajska. Jamajczycy są w ogóle bardzo, bardzo dumni ze swojej kuchni. To nie tylko jerk chicken, tak na Karaibach popularny, ale właśnie owoce, warzywa. Jeżeli chodzi o owoce, owoc aki. Ja nigdy wcześniej nie spotkałem się z tak dużym kultem tego owoca. Natomiast tutaj naprawdę z tego się przygotowuje wszystko. Jak spojrzałem raz na potrawę przygotowaną z aki, to myślałem, że to jest jajecznica, a to było aki. Także Jamajczycy tak. Bardzo popularne też są wegetariańskie dania. Rastafarianie nie jedzą mięsa, więc oni już na pewno, ale w ogóle Jamajczycy często gdzieś tam szukają alternatywy, nie zabijając zwierząt, chociaż tak jak mówię, jerk chicken, czyli gdzieś tam przyprawiana, mocno duszona potrawa z drobiu jest bardzo, bardzo na Jamajce również popularna.
To jest to najsłynniejsze ich danie?
Tak. Myślę, że tak, chociaż jerk chicken znajdziesz i na Wyspach Dziewiczych i gdzieś tam obok na Wyspach Karaibskich, ale tak, Jamajczycy jak najbardziej lubią.
A jeśli chodzi o napoje?
Jeżeli chodzi o napoje, nie spotkałem, nie sp- jeżeli chodzi o napoje, to przede wszystkim woda, właściwie wata. Trzeba powiedzieć, tutaj Jamajczycy nie mówią water czy water, tylko wata tak twardo. I też ich najpopularniejszą produkowaną wodą jest właśnie woda marki Wata, tak pisana WATA. Albo barwiona, albo nie, czyli czysta woda, albo woda smakowa tak zwana, ale muszę powiedzieć, że ja nie lubię tych wód smakowych, bo w Polsce parę razy piłem i po prostu to smakowało czystą chemią, ale tą ich wodę smakową piłem aż miło. Jeżeli chodzi o inne napoje, to gazowana soda, wiadomo, od coli po sprajty i tak dalej. Alkoholowe rum i piwko, natomiast wódka, tak jak u nas powiedzmy jest, rzadziej kupisz rum niż wódkę, no to tam jest na odwrót, ale piwko jest bardzo popularne. Sport jest również bardzo popularny i gdzieś tam, kiedy się gromadzą i oglądają, to też lubią to piwko wypić, a co ciekawe, wtedy nie palą suszu.
Usain Bolt ma rangę osoby porównywalną do Boba Marleya, czy to jeszcze nie ten poziom?
Na pewno nie ten poziom, ale na pewno bardzo wysoka ranga. Tym bardziej
najszybszy sprinter świata, powiedzmy naszym słuchaczom, którzy się interesują lekkoatletyką.
I ciekawe, czy gdzieś tam wkrótce komukolwiek uda się pobić te rekordy, bo ja też sport lubię, Usaina obserwowałem i jego wyniki są absolutnie fenomenalne. Usain Bolt nawet ma, ja nie byłem, ale ma swoją restaurację w Kingston, więc też można się wybrać, ma bardzo dobrą renomę. Usain Bolt jest bardzo popularny, w ogóle lekko atletyka jest popularna, futbol. No ale nie chcę powiedzieć, że najbardziej, ale naprawdę na tym samym poziomie co piłka nożna jest popularny krykiet i ja, choć krykietem się nie interesuję w ogóle, to kiedy usłyszałem od znajomego, z którym również gdzieś tam skrzyżowały mi się drogi, Australijczyka, gdzie krykiet jest bardzo, bardzo popularny, powiedział mi, że no on idzie na mecz krykieta z zespołem wschodnich Indii. Zachodnich Indii. Ja mówię najpierw, a co to zespół zachodnich Indii? No wytłumaczył, że to jest taki zespół gdzieś tam, gdzie jest trochę zawodników z Jamajki, trochę zawodników może z Barbadosu, właśnie z tych terenów karaibskich, z tego basenu tutaj Morza Karaibskiego. Wybraliśmy się na mecz, fantastyczne przeżycie. Ten Australijczyk mnie przestrzegał, że ten mecz może potrwać 3 godziny albo 30, trwał chyba 4. I mimo, że zasady poznałem przed wejściem, to chłonąłem to wydarzenie niesamowicie, bo Jamajczycy kibicują inaczej. To jest gdzieś tam, no widzieliśmy to na mundialu w RPA, kiedy to kibicowanie trochę inne było, dużo tańców, dużo takiej radości, no nie było wuwuzeli, ale było też duże zaangażowanie, no i dla mnie, dla człowieka, który pochodzi z Polski, gdzie krykiet chyba w ogóle nie jest popularny, to było duże wydarzenie, widzieć coś nietypowego i tak duże zaangażowanie, stadion był wypełniony po brzegi i zdaje się, że wszyscy się świetnie bawili, a tym bardziej zespół Indii Zachodnich wygrał z Australią, więc wszyscy byli zadowoleni.
A skoro mówisz o nietypowych sprawach, wiesz, że jamajska reprezentacja bobslejowa po raz pierwszy jako karaibska wystąpiła na Igrzyskach Olimpijskich zimowych.
Tak. Ja historię poznałem przez film. Polskie tłumaczenie było Reggae na lodzie, ale podejrzewam, że angielskie, jakby angielski oryginał brzmiał trochę inaczej. Film był ekstra, no ale jak to mam w zwyczaju, często po filmie sprawdzam, czy historia rzeczywiście się wydarzyła, i ta historia rzeczywiście się wydarzyła, co jest tym bardziej wielkie szapoba dla Jamajczyków, którzy no żyją w tropikalnym klimacie, a pojechali na igrzyska. Nie wiem, czy to było Sarajewo, nie pamiętam, nieważne. W każdym razie to były igrzyska zimowe i zaprezentowali się co najmniej godnie, a myślę, że już na Jamajce to wszyscy byli z nich dumni, bo rzadko się zdarza, że drużyny z, że tak powiem, ciepłych krajów w ogóle występują na igrzyskach, na zimowych igrzyskach olimpijskich.
O czym jeszcze warto powiedzieć w kontekście Jamajki?
Przede wszystkim, mimo że przestrzegłem, zaznaczyłem to, że język patła może gdzieś tam sprawiać problemy, nawet dla anglojęzycznych, to przede wszystkim polecam integrację z ludźmi. Bo wiadomo, jakby często możemy mówić o naturze, o miejscach, jednak dla mnie Jamajka będzie krajem, w którym ludzie często to nie był small talk. Jeżeli już zaczynałeś z kimś rozmowę, czy ona się zaczynała od zapytania o kierunek, to ona kończyła się na czymś wartościowym, na jakimś wartościowym przesłaniu. Naprawdę niesamowite to było, więc ja na pewno zachęcałbym ludzi, żeby wchodzili w integrację. Tym bardziej, że nie boimy się języka patła, wręcz przeciwnie, lepiej być zaintrygowanym tym językiem i próbować, bo na pewno się dogadacie. A myślę, że gdzieś tam gimnastyka, jak się dogadać, będzie tylko fajnym dodatkiem, a na pewno ludźmi nie będziecie zawiedzeni. Polecam na pewno to. O kuchni rozmawialiśmy. Plaże, tak, plaże. No ja muszę powiedzieć, że plaże, że tak powiem, tylko sprawdziłem, bo byłem bardzo ciekawy tej komercjalizacji plaż. No ale kiedy mówimy rajskie plaże, plaże tak, ze snów, to plaże na Jamajce rzeczywiście takie są. I ten wspomniany ruch na rzecz, żeby oddać część plaży Jamajczyków, ja trzymam tutaj kciuki, bo wiem, jak jest w innych krajach i karaibskich, i tutaj też jakby z Ameryki Centralnej, która również jedno wybrzeże ma karaibskie, znaleźć fajną plażę, odciąć się od świata, pokontemplować, poczytać książkę czy cokolwiek, posłuchać szumu fal, to w wielu krajach jest po prostu nietrudne, a bardzo błogie, a na Jamajce zdaje się, że przez niestety tą politykę taką turystyczną to trochę zanika. No ale nadal te plaże są rajskie i na pewno jak słuchacze nasi odwiedzą mniej lub bardziej skomercjalizowane kurorty, to będą widzieli te plaże. I też myślę, bo ja akurat odwiedzałem Jamajkę jakby bez przewodników, tak, bez kogoś, kto mnie tam za rękę prowadził, ale też absolutnie nie chcę, żeby to wybrzmiało, że jeżeli chcesz zwiedzać Jamajkę inaczej, i na przykład z przewodnikiem czy z kimś, kto się tą zaopiekuje, to jest coś gorszego. Nie, absolutnie nie, bo każda droga, każdy sposób, aby Jamajkę zwiedzić, będzie dobry, bo z Jamajki na pewno się wyniesie doskonałe wspomnienia. I ja gdybym nie był taki troszkę zakręcony na tym, że kolejna podróż, kolejny kraj, to na pewno bym chętnie na Jamajkę wrócił i też poznał nowe rzeczy, bo myślę, że to, co udało mi się przez 3 tygodnie, to dużo, ale też niewiele.
Dwie strony Jamajki w 107 odcinku podcastu Jak nie zwiedzać świata pokazał nam Maciej Mika. Bardzo ci dziękuję.
Serdeczne dzięki, Andrzej, to była przyjemność.
Zapraszamy oczywiście na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Tam pewnie Maciek jakiś, mimo że miał telefon schowany, to jednak jakieś zdjęcia nam udostępni.
Absolutnie.
Z tak zwanej przyczajki robione.
Absolutnie, absolutnie. Telefon, na szczęście, zdjęcia wszystkie lądowały w chmurze od razu, więc to, co wydarzyło się w Gwatemali potem, na drugim telefonie było, także wszystkie zdjęcia z Jamajki są z przyjemnością udostępnię.
Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania kont podcastu na Spotify i YouTube. Dziś dziękujemy. Wszystkiego dobrego. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.